Przed nami siódmy odcinek z serii Zarządcy Bożych Darów. Dziś opowiem o tym, w jaki sposób może wyrażać się nasza dojrzałość w zarządzaniu Bożymi dobrami. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zarówno tych, którzy słuchają na żywo, gromadzą się w jakiejś wspólnocie, czy to w Dzierżoniowie, czy w jakimkolwiek innym miejscu Polski. Pozdrawiam też słuchaczy internetowych. I zachęcam, jeżeli ktoś dopiero co trafił na tę serię i to jest pierwszy odcinek, to nalegam, żeby słuchać od początku, bo to jest pewien cykl, pewna całość, jeden odcinek wynika z drugiego i warto mieć też podstawy, żeby dobrze zrozumieć to, co będzie dzisiaj. Dziś myślę, że bardzo ciekawy temat, będziemy rozmawiali o dojrzałości w zarządzaniu Bożymi dobrami i zastanawiałem się nad tym, jak w ogóle rozumieć to pojęcie dojrzałość. Jest bardzo wiele różnych definicji, jedna z takich, która najbardziej do mnie przemawia. Z tego co wiem, to jest definicja, którą ukuła pani profesor Zenomena Płużek, to jest taka legenda KUL-u, psychologii klinicznej i ona kiedyś powiedziała takie słowa, że dojrzałość to świadomość własnej niedojrzałości i wzięcie za to odpowiedzialności. I myślę, że to jest coś, co będzie przyświecało i w ogóle chyba całej serii, ale też temu odcinkowi. Więc my chcemy się przyglądać temu, czy mamy jakieś może deficyty, jakieś braki w tej sferze finansowej, sferze zarządzania Bożymi dobrami. Jeżeli tak, to warto wziąć za to odpowiedzialność. Warto się z tym mierzyć, nazywać, podejmować konkretne kroki, a nie unikać, nie chować głowy w piasek i udawać, że tego problemu nie ma. Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, nieistotne kto to taki był, ale to osoba taka bardzo religijna, wierząca, zaangażowana w Kościół i rozmawialiśmy o sferze finansów i ja się dzieliłem tym, że w ostatnim czasie trochę nadrobiłem w tej sferze, trochę poczytałem, trochę się dokształciłem i jestem zadowolony, że mam temat generalnie ogarnięty. I ta osoba ze swojej strony powiedziała coś takiego, że ona w sumie się tym tematem nie interesuje, bo Pan Bóg się o wszystko zatroszczy. I myślę, że to jest oczywiście dobra postawa ufności, natomiast zastanawiam się nad tym, co się kryje pod tym, bo może być tak, i nie mówię, że tak jest, to chodzi o to, żeby każdy z nas sobie na to pytanie odpowiedział, bo może to być taki pobożny slogan, którym przykrywamy naszą nieumiejętność, niekompetencje, niewiedzę, a może to być forma unikania. Czasami może być tak, że ten temat finansów, inwestowania, emerytury może budzić w kimś lęk, i strategią radzenia sobie z lękiem często jest unikanie, czyli nie chcemy zmierzyć się z tym, co ten lęk czy niepewność w nas budzi, tylko chcemy uniknąć, żeby tego nie było, żeby tego nie czuć. Natomiast to nie rozwiąże problemu i to jest pytanie do każdego z nas, bo może ktoś mieć taki pobożny slogan, że Pan Bóg się zatroszczy i pod tym może kryć się unikanie tego tematu, nie zajmowanie się tym, nie zdobywanie wiedzy i tak dalej. I teraz pytanie, jaką postawę chcemy wybrać, to jest pytanie do każdego z nas. A dziś myślę, że ciekawe i ważne zagadnienia i znowu myślę, że dla jednych to mogą być rzeczy oczywiste, dobrze znane, dla innych może to są jakieś nowości, natomiast wydaje mi się, że im szybciej taką wiedzę w naszym życiu posiądziemy i umiejętności z tego wynikające, tym lepiej. I uważam, że nigdy nie jest za późno. To tak samo jak pamiętam, jak starsze osoby już w bardziej zaawansowanym wieku, które przeżyły seminarium odnowy wiary, były takie z jednej strony tym zafascynowane, a z drugiej strony, że szkoda, że tak późno coś takiego odkryłyśmy, bo to były akurat starsze panie. I ja bym przestrzegał przed taką postawą, że trochę późno, bo nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno na zmianę, na zdobywanie wiedzy, na kształtowanie umiejętności. Nigdy nie jest za późno. Więc może jest tak, że ktoś ma ogarnięte te tematy, ale może też to być jakaś inspiracja do tego, żeby się tą wiedzą dzielić z innymi, może z własnymi dziećmi, z wnukami, żeby takie tematy poruszać, żeby o tym rozmawiać, żeby młode pokolenia uczyć właściwego stosunku do finansów, do dóbr materialnych, bo uważam, że jeżeli sobie szybko ustawimy dobrze w tej sferze priorytety ogarniemy, im szybciej, tym lepiej. Im szybciej pewne umiejętności nabędziemy, tym naprawdę też procent składany, mam na myśli tutaj korzystanie z tych umiejętności, po prostu to w naszym życiu się zwyczajnie opłaci. Więc dzisiaj porozmawiamy trochę o pracy, o odpoczynku, o oszczędzaniu, o inwestowaniu i na koniec króciutko wspomnę o budżetowaniu. Więc przed nami takich 5 elementów dzisiejszego naszego spotkania. Tutaj oczywiście czerpałem obficie z tematu opracowanego w podręczniku, ale też jak zawsze dodam coś od siebie i jakoś ze swojej strony przedstawię te zagadnienia. Więc idziemy do pierwszego tematu, pierwszej kwestii na dzisiaj, czyli praca. Praca to jest bardzo istotny element naszego życia i dla nas, osób wierzących, jest istotny taki też sens głębszy pracy, taki powiedziałbym teologiczny, że z jednej strony to jest takie uczestnictwo w dziele Boga, bo już w Starym Testamencie czytamy o Bogu, który tak w cudzysłowie powiem się napracował przy dziele stworzenia, ale też my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do bycia naśladowcami Chrystusa. Dobrze wiemy, że Chrystus przez 30 lat żył, pracował w takiej codzienności, pewnie tam uprawiał zawód cieśli, ja już tutaj w szczegóły nie wchodzę. W każdym razie Chrystus przez większość swojego życia też pracował zawodowo, możemy mieć takie podejrzenie. Zresztą później jego działanie, misja też nie próżnował. Więc dla nas to jest istotne, że chcemy zauważyć taką wartość pracy, że to jest istotny element naszego życia, duża część czasu w ogóle, jaki przeznaczamy w naszym życiu, przeznaczamy właśnie na pracę. Stąd też chcemy mieć takie właściwe spojrzenie na tę sferę naszego życia, a więc chcemy też uchwycić taki sens głęboki tego, że praca jest naprawdę czymś bardzo sensownym, że to jest coś, co możemy aktem woli jednoczyć się w tym z Chrystusem, że pracą też możemy się modlić, że spełniając swoje obowiązki zawodowe możemy to łączyć z dziełem Chrystusa, z Jego życiem i w taki sposób też przeżywać i własny rozwój, bo taki jest też sens praktyczny pracy, że dobrze jest, kiedy praca, którą wykonujemy, prowadzi do naszego rozwoju, nie tylko finansowego, ale też takiego osobowościowego, że my jako ludzie się rozwijamy. I teraz można rozpatrywać pracę w sensie ścisłym, czyli mam tu na myśli jakiegoś rodzaju zatrudnienie czy prowadzenie własnej firmy, przedsiębiorstwa, a więc jest to pewien sposób zarabiania pieniędzy, no bo po to jest praca, to jest zasadniczy cel, jak gdyby, że chcemy mieć utrzymanie, zdobywać te środki i tak dalej. I teraz, tak jak powiedziałem, znaczna część naszego życia, taki odsetek znaczny czasu, jaki w życiu przeznaczamy na coś, przeznaczamy na pracę. I teraz dobrze jest, kiedy nasza praca daje nam jakieś poczucie satysfakcji, poczucie tego, że się rozwijamy i myślę, że każdy, kto przeżywa tak swoją pracę albo ma taką, czy to na co dzień jest jemu bliskie, no to myślę, że można złożyć Bogu dzięki, że należymy do tej grupy szczęśliwców. Ja mówię tutaj o sobie i może też te moje rozważania, ja mówię zawsze to ze swojej perspektywy i akurat ja uważam swoje życie zawodowe za wyjątkowo udane, bo w życiu robię to, co kocham, bardzo lubię swoją pracę, codzienność i zarówno księdza, duszpasterza, psychologa i tak dalej, więc to są dla mnie kwestie, które sprawiają mi mnóstwo radości, satysfakcji i rozwoju, więc ja za to jestem bardzo wdzięczny Bogu, ale też zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy są w grupie takich szczęśliwców i teraz co z tym zrobić, bo cały czas uczymy się też tego, że my nie jesteśmy bezradni wobec życia, my nie jesteśmy takimi bojami unoszącymi się jakoś na falach życia, ale że my naprawdę mamy jakieś takie poczucie sprawczości, możemy wziąć życie w swoje ręce, więc myślę, jeżeli ktoś w życiu przeżywa, ale też chodzi o to, że to też nie jest tak, że nawet jeżeli ktoś robi w życiu coś, co kocha, że tam nie ma trudności, kryzysów, zmagań, znaków zapytania albo takich momentów, a ja bym to rzucił wszystko gdzieś i wyjechał w Bieszczady. Myślę, że każdy, nawet ktoś, kto robi w życiu to, co kocha, to też ma takie momenty. Ale bardziej chodzi mi o to, że ktoś może mieć tak, że po prostu nie lubi swojej pracy, że jak idzie rano, nie wiem, gdzieś tam to już czuje taki gulę w brzuchu czy w gardle, jest taki zniechęcony. Więc myślę, że to jest taka sytuacja, w której być może warto z jednej strony modlić się, czyli prosić Boga jako tego, dawcę darów, tego, który jest właścicielem dóbr, my zarządcami, prosić o jakąś zmianę w tej materii, modlić się, ale też działać, żeby te dwa aspekty były razem, więc i modlimy się, i działamy. Myślę, że dzisiejszy rynek pracy to już nie są lata 90. czy 2000., kiedy panował w Polsce bezrobocie. Ten rynek pracy jest dość szeroki, też jest możliwość zaczęcia jakiejś własnej działalności, chociażby jest to mało znana instytucja, chcę o tym powiedzieć. Jest coś takiego w polskim prawie jak nierejestrowana działalność gospodarcza, taka firma na próbę. Wydaje mi się, że w ogóle mało osób o tym wie, ale chodzi o to, że równocześnie można, nie wiem, gdzieś sobie pracować, mieć zatrudnienie, a gdzieś tam sobie też próbować jakieś takie własne małe przedsiębiorstwo uruchamiać, bo to się nie wiąże z rejestracją, z ZUS-ami i tak dalej, więc warto się tym też zainteresować, to jest bardzo ciekawa forma. Więc jak gdyby zmierzam do tego, bo ja tutaj nie jestem ani doradcą zawodowym i nie chodzi mi o to, ale chodzi mi o to, że z takiej perspektywy duchowej chcemy poszerzać sobie horyzonty, że to naprawdę jest tak, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu mamy naprawdę ogrom możliwości zdobycia nowych kompetencji, jakiegoś przekwalifikowania się, nauczenia się nowych umiejętności, że świat stoi przed nami otworem tak naprawdę, a to od nas zależy, czy po to sięgniemy, czy się będziemy rozwijali i tak dalej. Więc gdyby to jest taka zachęta, żeby nie poprzestać na tym, jeżeli w tej sferze zawodowej nie jest za dobrze, że naprawdę można wziąć to w swoje ręce. Ja nie mówię, że od razu będą jakieś spektakularne zmiany, sukcesy, ale to już jest coś, że już zaczynamy iść w jakimś kierunku, coś czytać, dowiadywać się, uczyć się nowych rzeczy. Więc chodzi mi o to, że dzisiaj naprawdę mamy w tej materii bardzo duże pole manewru. I też chcę zwrócić uwagę, że można też zobaczyć na pracę w takim sensie szerokim, czyli mam na myśli jakąś taką aktywność, która kosztuje nas jakąś energię, czas, zaangażowanie, które jak gdyby inwestujemy w jakieś działanie. Czyli mam na myśli chociażby takie nagrywanie podcastów, które ja robię, ja to bardzo lubię, ale to jest pewnego rodzaju praca, że ja potrzebuję się przygotować, zrobić notatki, włączyć to nagrywanie, później to wyedytować i tak dalej, że to jest praca, chociaż ja to ogromnie lubię, ale chodzi mi o to, że są też takie aktywności w naszym życiu, czy ktoś na przykład, nie, ma działkę, ogródek, czy ktoś sobie grzebie w starych autach, pamiętam takiego pana spotkałem w tym roku po kolędzie, który mi pokazywał, jak on tam odpicowy jakieś tam duże Fiaty i to mnie też fascynowało, bo widziałem w nim taki ogień w oczach, że on to lubi, ale to jest też pewnego rodzaju praca, w sensie, że to się samo nie robi. To kosztuje wysiłek, zaangażowanie, ale też z tego naprawdę wyciągamy masę satysfakcji i chcę, żebyśmy tą pracę też tak w taki sposób szeroki rozumieli, że to jest naprawdę bardzo ważny element naszego życia. Też taka praca, w sensie nie tylko ta zawodowa, ale też chodzi mi o takie wkładanie wysiłku w coś, co lubimy, w coś, co nas rozwija i widzimy tego też efekty, tak jak, nie wiem, ktoś ten ogródek ma ładny, czy ja swój kanał rozwijam, czy ten człowiek ma te auta odpicowane, on tego też nie sprzedaje, nie robi tego zarobkowo, tylko robi to dla siebie, dla swojej własnej satysfakcji. Więc to jest też bardzo ważny element naszego życia, praca w takim sensie rozwojowym, wkładania wysiłku w coś, co lubimy, kochamy, w coś, co nam sprawia przyjemność. I to trochę tak naprawdę nachodzi na odpoczynek, czyli myślę, że możemy płynnie przejść do drugiego punktu dzisiejszego spotkania, czyli odpoczynek. Dlaczego mówimy o odpoczynku? Dlatego, że mówimy o zarządzaniu zasobami, bożymi darami, a myślę, że prawdziwym złotem dzisiejszych czasów i to takim złotem, który każdy z nas dysponuje, taką samą ilością jest nasz czas. I tego też uczymy się, zarządzać własnym czasem, szczególnie czasem wolnym. I odpoczynek jest tego takim, myślę, że sprawdzianem, na ile my potrafimy, bo to znowu, nikt tego nam, nie wiem, nie dekretuje, nie zarządza, w jaki sposób my odpoczywamy. I teraz jest takie piękne zdanie, które ja bardzo lubię, w psalmie 23 mówimy, czy tam czytamy, że Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. I teraz ja lubię zadawać takie pytanie i sobie, i innym. Zapytajmy siebie, nad jakimi wodami odpoczywam? Czyli czy, tak mówiąc metaforycznie, czy wody, przy których odpoczywam, są to wody, na które prowadzi mnie Pan? bo powtórzę, Pan prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. A więc chciałbym, żebyśmy teraz się przyjrzeli nieco naszemu odpoczynkowi, czyli temu, w jaki sposób my gospodarujemy naszym wolnym czasem, przeznaczając go na odpoczynek, bo to jest tak samo ważny element naszego życia, tak samo jak praca jest istotna, tak samo jak istotny jest odpoczynek. I myślę, że tutaj w takim uproszczeniu można powiedzieć o czymś takim jak odpoczynek czynny, bierny i pozorny. Co mam na myśli? Odpoczynek czynny to jest taki, który nas kosztuje jakiegoś wysiłku. To jest na przykład sport, jakaś działalność artystyczna, muzyka, praca w ogrodzie i inne takie rzeczy, które tak naprawdę są trochę taką pracą w sensie szerokim, no bo trzeba wyjść, założyć te buty, zmęczyć się, trzeba wziąć ten instrument i sobie na nim grać, czy w tym ogrodzie tam wyplewić jakieś tam grządki i tak dalej. Ale każdy, kto takimi rzeczami się zajmuje, ja bardzo lubię sport, też coś tam, mam jakieś instrumenty i tak dalej, akurat ogródka nie mam, ale znam osoby, które bardzo to lubią, więc to jest coś, co, to jest taki paradoks, że inwestujemy w to energię, wysiłek, trochę nas to męczy, ale zwraca się nam to, że czujemy po tym satysfakcję, mimo tego, że jesteśmy trochę zmęczeni, to jednak wypoczęci, więc ten odpoczynek czynny jest bardzo ważny w naszym życiu. Też ważny jest odpoczynek bierny, czyli czasami po prostu potrzebujemy sobie poleżeć, posiedzieć w ciszy, nie robiąc nic, albo sobie rozmyślając. Więc warto też mieć w swoim życiu, pozwalać sobie na taki odpoczynek bierny, czyli po prostu taką regenerację, czy żeby, nie wiem, drzemkę sobie zrobić, czy żeby dłużej pospać. I to są naprawdę istotne elementy, które od nas zależą. Natomiast jest jeszcze odpoczynek pozorny. I to są takie, powiedziałbym, zatrute wody i to są, na pewno nie są to wody, nad które prowadzi nas Pan. I teraz co mam na myśli? Pewnie się domyślamy, mi tutaj chodzi głównie o elektronikę i to jest, myślę, że taka pokusa, że taki odpoczynek najtańszym kosztem, on nas kosztuje później to, że nie jesteśmy zregenerowani, czyli jak sobie, nie wiem, siądziemy na kanapie i oglądamy telewizję tak w ogóle bez pomysłu, bez sensu, jedno za drugim, czy, nie wiem, seriale, 10 odcinków pod rząd, czy scrollujemy Facebooka, czy inne media społecznościowe, to raczej każdy, kto ma doświadczenie tego, to zgodzi się z tym, że to nie jest coś, co regeneruje, to nie jest coś, co daje satysfakcję, to nie jest coś, co tak naprawdę daje nam doświadczenie odpoczynku, więc dlatego nazwałem to odpoczynkiem pozornym, bo to jest taka iluzja, to jest taka fata morgana, tak jak na pustyni, że widać tam niby jest jakaś oaza, a nic z tego, bo podchodzimy bliżej i okazuje się, że to tylko były takie zwidy. Więc myślę, że tak jest z taką formą odpoczynku, to być może mogą być też jakieś inne rzeczy, ktoś tutaj by sobie swoje rzeczy wstawił pod to, ale chodzi mi o to, że nam się wydaje, że to są wody, nad którymi odpoczniemy i na nie idziemy, ale okazuje się, że te wody są zatrute, bo one nas nie regenerują, czyli chodzi mi o to, żeby popatrzeć na swoje zarządzanie wolnym czasem i czy faktycznie to, w jaki sposób ja odpoczywam, czy to są te wody, nad które prowadzi mnie Pan, bo Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. To idziemy dalej, trochę zmieniamy temat, ale bardzo ważne kwestie przed nami. Zaczynamy od oszczędzania. Trzeci punkt naszego spotkania to oszczędzanie. Co to takiego jest? Oszczędzanie to tak naprawdę gromadzenie dóbr, nie wiem, oszczędności finansów, jakichś zasobów i to jest, moi drodzy, wyraz roztropności. Roztropny człowiek, odpowiedzialny, ma jakieś oszczędności i to jest taka podstawowa umiejętność związana z zarządzaniem finansami i ona łączy się z czymś, co w psychologii nazywamy odraczaniem gratyfikacji i w ogóle taką umiejętność robienia czegoś, co nie daje natychmiastowej nagrody, jest związana z taką i dojrzałością, i z rozwojem. Ludzie generalnie są szczęśliwsi, tacy, którzy potrafią odraczać gratyfikację, czyli robiąc coś teraz, nie mając z tego od razu nagrody, ale oni mają świadomość, że te konsekwencje pozytywne kiedyś przyjdą. I teraz nie wiem, czy mamy taką świadomość, że w naszym kraju raczej jest kiepsko w tej materii. Ja tam jakieś dane statystyczne kiedyś czytałem, już nie będę ich przytaczał, nawet ich nie pamiętam, ale tak obraz w głowie mi taki został, że generalnie znaczna część osób naszej populacji, czyli Polaków, nie ma oszczędności albo ma bardzo małe. I z jednej strony mnie to dziwi, bo to jest, powiedziałbym, rzecz taka mało roztropna, niebezpieczna, a z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo taka jest ludzka natura. My chcemy od razu, natychmiast, chcemy już, natomiast oszczędzanie wiąże się z tym, że tą gratyfikację, tak jak powiedziałem, odraczamy. Więc warto się temu tematowi przyjrzeć i warto się zapytać siebie, czy ja mam oszczędności, czy jest to dla mnie ważne, czy w ogóle się nad tym zastanawiam. I ja się też spotkałem z tym, takie jest moje doświadczenie, że znam dorosłych ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnych oszczędności. Tutaj też jest taka idea, która jest, myślę, że bardzo ciekawa, warto się z tym zapoznać, tak zwana poduszka finansowa. Może ktoś z Was o tym słyszał, czyli to jest takie posiadanie, różnie to jest od 3 do 6 miesięcznego wynagrodzenia, albo inaczej, od 3 miesięcy do pół roku środków, które potrzebuje, żeby przeżyć w miesiącu. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, czy to jest zrozumiałe. Czyli jak gdyby poduszka finansowa daje takie zabezpieczenie, że jeżeli mam te pół roku odłożone, że ja mogę nie mieć wpływów żadnych, natomiast to nie spowoduje, że będę musiał się zapożyczać czy szukać jakichś innych rozwiązań. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, ja nie będę wchodził w szczegóły, jak to może wyglądać i tak dalej, bo odeślę na końcu do specjalistów. Chodzi mi o samą ideę, to jest coś bardzo ważne i ja wiem, że wiele osób też nie ma czegoś takiego, a to jest coś, co pozwala na dużą elastyczność i na taki większy spokój. Chociażby to się łączy z tym punktem pierwszym, bo mówiliśmy sobie o pracy, że jeżeli ktoś ma tą poduszkę finansową, to pozwala mu to na takie bardziej swobodne poruszanie się na rynku pracy, że mamy taką świadomość z tyłu głowy, aha, że w sumie mam pół roku na to, żeby sobie na ten rynek pracy wypłynąć, sobie tam podryfować trochę i te pół roku to jest dość dużo czasu, żeby być może się jakoś na tym odnaleźć. Więc z mojej strony, bo tutaj moim zamiarem ani zadaniem nie jest to, żeby tłumaczyć, na czym to polega, jak to robić. Ja tylko prezentuję pewną ideę, która jest związana naprawdę z takim roztropnym gospodarowaniem swoimi zasobami. To się łączy z tym, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, czy na rynku pracy, czy w ogóle w takiej skali, nie wiem, krajowej, globalnej czy światowej, a my w taki sposób jesteśmy w jakimś tam stopniu zabezpieczeni. I teraz to, co ja mogę powiedzieć, to ważne, jeżeli ktoś w ogóle na przykład nie oszczędza, czy nie ma, to ja zachęcam, żeby po prostu od dziś, od teraz postanowić, że co miesiąc i taka praktyczna wskazówka, że warto, jeżeli ktoś tego nie robi w ogóle, to ważne, żeby to od razu na początku robić. Załóżmy, jak dostajemy wypłatę, mamy wpływy, żeby od razu sobie jakoś to zobaczyć, jaką część z tego chcemy przeznaczać na oszczędności i od razu to, czy robić tam jakiś przelew, czy to gdzieś sobie chować, nie wiem, tu już nie wchodzę w szczegóły. Więc gorąco zachęcam i to jest postawa naprawdę roztropna, odpowiedzialna, czyli oszczędzanie. Idziemy krok dalej do czwartego elementu naszego spotkania, inwestowanie. I to jest krok dalej, bo oszczędzanie to jest tylko gromadzenie, natomiast inwestowanie jest związane z pomnażaniem naszych dóbr. I tutaj taką podstawę nawet biblijną możemy sobie znaleźć, chociażby nasza klasyczna przypowieść o talentach jest trochę o inwestowaniu, no bo ci słudzy dwaj, oni zainwestowali, puścili w obieg, nie wiadomo jak to tam działało, ten rynek, że taki zysk był dość duży, nie wiadomo ile to trwało. W każdym razie idea jest taka, że w inwestowaniu chodzi o pomnażanie dóbr. Ja tutaj szczególnie mam na myśli taki rodzaj inwestowania długoterminowego i pasywnego. Czyli to taka idea inwestowania długoterminowego, pasywnego polega na tym, że my zapoznajemy się z jakimiś instrumentami finansowymi, kształtujemy jakąś swoją strategię i realizujemy ją przez wiele lat konsekwentnie, nie oglądamy się na to, czy są jakieś spadki na giełdzie, czy wzrosty, teraz mamy spadki i to całkiem duże. Chodzi o to, że my mamy długi termin inwestowania i ten długi termin to jest tak minimum 10-15 lat, tak mówią specjaliści. I teraz chodzi o to, że my się tym za bardzo jakoś nie zajmujemy, aż tak bardzo, no, trochę, żeby się tam w miarę orientować, ale to nie jest coś, co zajmuje naszą głowę. My tam, jak już sobie tą strategię ustalamy, to po prostu tylko dosypujemy sobie do tego. Czyli kierując się do tej analogii z przypowieści, to jak gdyby dostarczamy tym bankierom, żeby obracali złoto z tej przypowieści, tak? To sobie taki obraz tutaj przełóżmy. I tutaj, moi drodzy, bardzo ważna jest znajomość instrumentów. Ja znowu nie chcę wchodzić w szczegóły, jest bardzo dużo, czy to są obligacje skarbowe, czy inne akcje, złoto inwestycyjne, tego jest bardzo dużo. Istotne jest to, żeby wiedzieć, jak one działają, czyli na czym to polega, z czym to jest związane, jaki jest i oczywiście zysk, to jest wiadomo, ale też jakie jest ryzyko i to jest kluczowe dla nas, ale ważne jest to, że ryzyko istnieje zawsze. Niezależnie od tego, jakie instrumenty dobierzemy, wiadomo, że akcje są takim najbardziej ryzykownym, ale też najbardziej zyskownym. Tutaj nie wchodzę w szczegóły, w każdym razie chodzi o to, że zawsze ryzyko jakieś istnieje i to jest mniejsze, większe, warto się z tym zapoznać, natomiast chodzi o to, żeby też mieć świadomość, ja to też powtarzam, że nieinwestowanie też wiąże się i to ze stuprocentowym ryzykiem, więc to nawet nie jest ryzyko, ale po prostu wiemy, że to będzie traciło swoją wartość i można sobie to nawet przeliczyć orientacyjnie, bo też nie wiemy, jaka jest, będzie inflacja, załóżmy, za jakiś czas, no ale na dzisiaj jest pewna wartość tego współczynnika inflacji, no i teraz my wiemy, że za rok te pieniądze, które mamy, załóżmy, w skarpecie, no to one już będą warte mniej o tyle i tyle. I warto mieć tego świadomość, że nawet jak my nie inwestujemy, to i tak tracimy, więc przed nami jest jakiś taki wybór. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj to jest banalnie proste, bo dzisiaj można inwestować pasywnie, długoterminowo, nie zajmując się z tym, po prostu nie ruszając tyłka z fotela, sprzed ekranu monitora. Dzisiaj to jest tak proste, że wszystko można zrobić klikając w internecie. Ja to ostatnio mówiłem, może też nie chcę jakoś długo na ten temat, ale są takie instrumenty, tak zwane IKE czy IGZE, indywidualne konto emerytalne, bo różne są cele tego inwestowania i też każdy z nas może mieć różny cel, natomiast myślę, że warto zainteresować się też swoją własną emeryturą, czyli czasem, w którym nie będziemy już mieli wpływów z pracy, ale będziemy chcieli korzystać, no z czego? Jeżeli ktoś liczy na ZUS, no to dobrze, cieszę się i ktoś ma przeliczone, może, nie znam się na tym, ale żeby się ktoś kiedyś nie zdziwił, natomiast te IKE, te konta emerytalne są po to, żeby samemu o to zadbać, to jest ten tak zwany trzeci filar emerytury. I co ma tutaj takiego wartościowego to IKE? Chodzi o to, że tam nie ma podatku Belki, bo każdy, kto tam jakieś pieniądze inwestuje, wie, że trzeba zapłacić 19% od zysku tego kapitału, co przy jakichś takich dużych zyskach przecież to jest w ogóle bardzo dużo. Więc to IKE, indywidualne konto emerytalne, tak nie wchodząc w szczegóły, ono przy spełnieniu pewnych warunków, kiedy już ten emerytalny, tam jest 60 lat akurat, to ten z tego podatku jesteśmy zwolnieni, więc to jest naprawdę całkiem znaczna kwota, więc warto się tym zainteresować. Statystyki pokazują, że bardzo mało osób w naszym kraju z tego korzysta, natomiast ja zachęcam. I ostatnia rzecz, króciutko, też nie chcę jakoś długo o tym mówić, bo ja się na tym w sumie nie znam. Chodzi mi tu o budżetowanie. Nie znam się na tym, bo ja akurat, jako że mam jednoosobowe gospodarstwo domowe, to u mnie nie ma takiej potrzeby, ja tego nie robię, ale żeby budżetować, to pewnie trzeba najpierw w ogóle monitorować wydatki, więc to budżetowanie to jest takie planowanie z góry, czyli my już możemy usiąść, zaplanować, jakie będą wydatki w tym miesiącu, na co tam ile przeznaczymy i znowu to jest bardzo roztropna, ważna umiejętność i akurat ja tego nie robię, bo nie ma takiej potrzeby, natomiast rozmawiałem niedawno ze swoim kolegą, który mówił, że oni razem z żoną sobie siadają raz w miesiącu i robią takie budżetowanie. I z jednej strony myślę, że to jest w ogóle taki super czas, żeby razem ustalać jakieś te finansowe priorytety, rozmawiać o tym, że też budować relacje, bliskość poprzez rozmowę na ten bardzo ważny temat finansów. I warto też wyznaczyć sobie może jakiś czas, raz w miesiącu, może ostatnia sobota miesiąca, że sobie siadamy w rodzinie, w małżeństwie, nie wiem, w jakiejś tam grupie osób i planujemy, budżetujemy, co tam nas czeka w tym miesiącu, na co, ile przeznaczamy. I są w internecie dostępne jakieś wzorce, jak to można robić, co tam uwzględnić, ja w to nie wchodzę, bo się na tym nie znam i też moją rolą tutaj nie jest jakieś takie przedstawienie konkretnych rozwiązań. Więc tak już kończąc, lądując, chcę jeszcze raz to podkreślić, takie uwagi końcowe. Więc moi drodzy słuchacze, moim zadaniem nie jest edukowanie na temat konkretnych instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych, bo ja się na tym aż tak nie znam, żeby nauczać innych i też to nie jest moją rolą, bo ja jestem księdzem katolickim, więc moją rolą jest bardziej motywowanie, argumentowanie, ukazywanie podstaw, że to, czego my się uczymy, czyli chociażby nawet tego oszczędzania czy inwestowania, to naprawdę są takie postawy, które można wyprowadzić z wiary. Z wiary w to, że Bóg jest właścicielem, że my jesteśmy zarządcami, że chcemy być zarządcami odpowiedzialnymi, roztropnymi, że chcemy w to włożyć wysiłek, zaangażowanie, chcemy zdobyć wiedzę, nabyć kompetencji, że moją rolą jest pokazanie i na tym polega ta seria, że my sobie te bardzo praktyczne umiejętności wyprowadzamy z takiego fundamentu wiary, że u nas wszystko to wypływa z chęci służby Bogu, z chęci takiego żeby wszystkie sfery naszego życia były uporządkowane, ukierunkowane na cel ostateczny, na służbę Bogu, na chwałę Boga, na miłość Boga, miłość innych, miłość samego siebie, bo tym w istocie jest chrześcijaństwo. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo fajna seria, bardzo ciekawe zagadnienia i dla mnie nie jest istotne to, żeby podać gotowe rozwiązania, dla mnie istotne jest to, żeby zmotywować nas wszystkich i pokazać, że takie bardzo roztropne, twarde stąpanie po ziemi w tej materii wyprowadzamy jak najbardziej z postawy wiary, zaufania i odpowiedzialnego zarządzania powierzonymi nam dobrami. I na koniec jeszcze raz odsyłam do książek. Jeżeli ktoś czuje się jeszcze bardziej zachęcony, a już tam wyleciało, to zachęcam trzy takie książki. Finansowy Ninja Michała Szafrańskiego, to jest bardziej o oszczędzaniu, budżetowaniu też tam jest. Finansowa Forteca Marcina Iwucia, to już jest taka kompleksowa, bym powiedział, mała biblia finansów i tam się raczej dowiemy wszystkiego, co potrzebujemy wiedzieć w tej materii. I ostatnia książka Inwestowanie dla każdego, Mateusz Samołyk, to dla osób, które chcą wejść w świat inwestycji, nabyć trochę świadomości, wiedzy na temat współczesnych instrumentów finansowych, więc zachęcam, zapraszam, naprawdę warto i chcę tak uczulić, że zainteresowanie się tym tematem czy sięgnięcie po te pozycje wynika z postawy wiary, z takiego poważnego podejścia do wiary, takiego roztropnego, pełnego takiego i z jednej strony zaufania, ale też wzięcia rzeczywistości spraw w swoje ręce z taką sprawczością, też świadomością swojej godności, wartości, więc o to nam w tej serii chodzi. To szybciutko podsumuję. Mówiliśmy dzisiaj o pięciu rzeczach, mówiłem o pracy, że to jest bardzo ważny element naszego życia i dobrze jest, kiedy mamy z tego dużo radości, rozwoju, satysfakcji. Jeżeli tak nie jest, naprawdę też możemy jakiś krok we właściwym kierunku uczynić poprzez modlitwę i działanie. Dalej mówiliśmy o odpoczynku, że warto się przyjrzeć tej sferze, czy faktycznie odpoczywamy nad wodami, gdzie nas Pan prowadzi, czyli to, czy to nas regeneruje, czy to daje jakieś takie poczucie nabrania nowych sił. Dalej była mowa o oszczędzaniu, bardzo ważnej umiejętności gromadzenia dóbr, który jest wyrazem roztropności, odpowiedzialności. Była też mowa o poduszce finansowej, mówiliśmy o inwestowaniu, czyli pomnażaniu dóbr w sposób długoterminowy, pasywny, chociażby na przykład z myślą o swojej emeryturze. I była mowa też króciutko o budżetowaniu, że warto taką umiejętność też posiąść i razem to robić, nie wiem, w gronie rodziny, tej grupy, którą razem finansami zarządzamy. To tyle, moi drodzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za kolejne spotkanie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę dobrych decyzji, dobrego, mądrego zarządzania naszymi dobrami. Serdecznie pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.